Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest Marek Budniak, historyk, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość i były wicekurator oświaty. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Porozmawiajmy o tym, co dzieje się w Polsce od chyba czwartku, trzeba to tak nazwać, a w czwartek właśnie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. No i zaczęło się protesty w Polsce środowisk lewicowych, którego chyba apogeum było wczoraj, ponieważ w kościołach w Polsce również te protesty przechodziły. Warszawa, Gdynia, Poznań, Kraków to niektóre z miast, w których przeciwnicy orzeczenia Trybunału dotyczącego aborcji eugenicznej dewastują elewację katolickich świątych, a na murach, drzwiach i ogrodzeniach wypisują hasła protestu i wulgarne napisy. Znieważono pomniki, miejsca kultu. Jak pan skomentuje reakcję tych środowisk na to orzeczenie?
Ja oczywiście jestem, tak jak wielu Polaków, których znam, z którymi się spotykam, mieszkańców Zielonej Góry, jestem poruszony, zbulwersowany, ponieważ przekroczono jakby kolejną granicę, właściwie granicę, której dotychczas nikt nie przekraczał, poza powiedzmy takimi zadeklarowanymi, określonymi naszymi wrogami, jak zaborcy, okupanci, przeciwnicy systemu wartości, przeciwnicy Polski weszli do naszych świątyń, próbują je bezcześcić. Także to jest jakaś skrajność, wręcz jeszcze niedawno niewyobrażalna, ale teraz wygląda na to, że zaczynamy jakby w nowej rzeczywistości już żyć.
Zupełnie to może za chwilę porozmawiamy, dlaczego tak się stało, ale najpierw może zacznijmy od tego, co się wydarzyło. Dlaczego to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wywołuje tak duże emocje, mimo że ono właściwie stwierdza fakt pewnego rodzaju, że konstytucja i prawo stanowione w Polsce zabrania tego typu zabiegów aborcyjnych?
Panie redaktorze, proszę Państwa, ja jestem na świeżo po takiej konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy kilka dni temu w Zielonej Górze, konferencji, która była realizowana w systemie online. Tematem konferencji był człowiek właściwie w systemie totalitarnym i od kilku lat zastanawiamy się nad wartościami, upadkiem wartości w systemach totalitarnych, w faszyzmie, w nazizmie, w komunizmie. Tutaj rozmawialiśmy o aborcji, eutanazji, które praktyki były bardzo rozpowszechnione, masowe, że tak powiem, w tych strasznych czasach, ale wiele rzeczy pozostało w naszych społecznościach, tych tak zwanych wolnych, demokratycznych, i to jest przerażające. Ja może powiem tak. Nie zajmuję się osobiście badaniem tych problemów, bo jako badacz historyk jestem zakorzeniony w represjach stalinowskich i tutaj prześladowaniach i niszczeniu jednostki ludzkiej tutaj w naszym rejonie, ale są ludzie, którzy badają kwestię aborcji, też i eutanazji, powiedzmy, w tamtych okresach, i muszę powiedzieć, że nie zdawałem sobie sprawy do końca, że skala aborcji w czasach komunizmu w Polsce była tak daleko idąca. Ta słynna ustawa z 1956 roku o dopuszczalności przerywania ciąży, ona prawdopodobnie zniszczyła dziesiątki milionów Polaków. Według szacunkowych obliczeń nawet mogło dochodzić do 650 tysięcy zabójstw na dzieciach nienarodzonych. Wtedy tak po prostu kobiety sobie często, czy nawet żartowano sobie, idę się wyskrobać. I tak chodziły się wyskrobać, bo ze względu na trudne warunki, bo tak to mniej więcej było sformułowane, to było dopuszczalne. Dlaczego ja o tym mówię? Że to jakby nie pozostaje bez echa naszej świadomości też tych ludzi, którzy to uczestniczyli, bo nie oszukujmy się. Jak patrzę dzisiaj na te kobiety, które stoją razem z tymi młodzimi ludźmi, którzy do końca nie wiedzą, w co się wplątali, i próbują tutaj niszczyć nasze kościoły, próbują po prostu krzyczeć o aborcji, która jest prawem, to po prostu widzę te starsze panie, i niestety zastanawiam się, ile ile było tych schrobanek w tamtych czasach, jeżeli one dzisiaj stają i o tym mówią, po prostu to jest przerażające. I to, co się w tej chwili dzieje, zresztą sam problem, kiedy była prawna ochrona życia w latach 90. wywołana, czy dyskusja w momencie, kiedy też konstytucja jakby była uchwalana, ona widać wyraźnie, jakie spustoszenie naszej świadomości, w naszej mentalności, narodu chrześcijańskiego, katolickiego, zrobił komunizm, system totalitarny. Także ja szukam tutaj między innymi wyjaśnienia, wytłumaczenia tego wszystkiego, co obserwujemy dzisiaj, tego wulgarnego, tej agresji, tej nienawiści wyrażanej w stosunku do, właśnie najpierw do naszej konstytucji, tego świętego prawa, że ten, które sami sobie ustanowiliśmy, bo przecież artykuł 38 mówi krótko, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. I to jest wpisane. A przeczytajmy sobie jeszcze preambułę, w której wyraźnie mówią i wierzący, i niewierzący, że my, obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielący tej wiary, ale podzielający te wartości uniwersalne, które wywodzą z innych źródeł. Ja się pytam, jakimi źródłami, co się kryje, to znaczy właśnie z czego wynika chęć zabijania, a nie ochrony życia. Nie?
Tak, ja zapytam pana o też to, co pan wspomniał, o język debaty i o agresję, bo Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją, czyli powołał się na główny akt, który wielokrotnie było widać też, że ci sami ludzie, którzy teraz protestują, protestowali również wtedy, gdy krzyczeli głośno na ulicach konstytucja. Teraz te formy przyjęły bardzo wulgarny sposób. Czy już nie ma miejsca w naszym kraju na to, żeby normalnie o tej sprawie rozmawiać i przekonywać się na argumenty, tylko trzeba używać do tego prowokacji wulgarnego słownictwa. Oberwało się Kościołowi, oberwało się Prawu i Sprawiedliwości. Właściwie wszystkim tym, którzy też popierają ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I pytanie, czy tutaj ta debata teraz będzie w ten sposób wyglądać?
Panie redaktorze, proszę państwa, przeraża mnie jeszcze jeden obraz, który płynie z tych protestów. To jest to, że wśród tych najczęściej młodych ludzi do końca rozumieją, o co w tym wszystkim chodzi, a uczestniczą w tym, są również politycy, których zadaniem jest wsiąść do stołu, rozmawiać i dyskutować, a oni w tym uczestniczą. I teraz nie ma debaty, nie ma rozmowy. To stanowisko Trybunału Konstytucyjnego miało jakby rozpocząć pewną rozmowę, dyskusję, dysput, czy te nasze zapisy, właściwie jak my je rozumiemy, dlaczego do czegoś takiego doszło. Także jak to dalej, powiedzmy, rozumieć w tej naszej prawnej rzeczywistości, a tu się okazuje, że politycy czy Platformy Obywatelskiej, czy też Lewicy, oni podgrzewają i myślę, że podgrzewają te protesty, zachęcają wręcz do wychodzenia i do niszczenia polskich kościołów, do niszczenia naszego systemu moralnego i wartości. To jest myślę, że tak jak miałem przyjemność spotykania się u państwa przed pandemią wielokrotnie z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej czy innych ugrupowań opozycyjnych, niejednokrotnie zadawałem im pytania, dlaczego brakuje programu z ich strony, dlaczego nie dyskutują we właściwy sposób, tak jak przystoi, że tak powiem, w systemie demokratycznym, wolnym kraju, kiedy jedni poprzez wybory wygrywają wybory, a inni są w opozycji, do jakiejś dysputy, do przedstawiania swoich własnych propozycji. Dość szybko, że tak powiem, schowano się za płaszczem takiego sformułowania totalna opozycja i mamy tego następstwa. Także praktycznie opozycja dzisiaj po prostu brakuje mi po prostu słów oburzenia, że po prostu politycy nie potrafią usiąść i nie potrafią porozmawiać w takiej prostej, oczywistej sprawie, jakim jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego na temat rozumienia zapisów w Konstytucji, którą zresztą wspólnie uchwalano.
Miejmy nadzieję, że politycy będą potrafić usiąść do stołu, a ja jeszcze jeden temat chciałem dziś wywołać. Od dziś uczniowie z klas powyżej czwartej klasy szkoły podstawowej przechodzą na nauczanie zdalne. Jak ta szkoła w trybie zdalnym będzie funkcjonować? Tego sami chyba do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Mieliśmy próbkę wprawdzie przed wakacjami, ale znów w tym roku kolejna sprawa, maturzyści nowi, którzy zaczynają rok szkolny właściwie od nauczania zdalnego i kolejne roczniki, które będą musiały w ten sposób funkcjonować. Czy szkoła jest na to przygotowana i czy nasze państwo będzie musiało trochę przemodelować ten system szkolny? Jak pan to ocenia z punktu widzenia pana jako wicekuratora oświaty byłego?
Myślę, że sytuacja jest nadzwyczajna i należy tylko współczuć tym, którzy dzisiaj chodzą do szkół i w taki system, że tak powiem, muszą wejść. A z drugiej strony, obserwując, jak technologicznie, cywilizacyjnie idziemy do przodu i w jaki sposób odbywa się często komunikowanie młodych ludzi między sobą, myślę, że jesteśmy w pewnym sensie przygotowani, jeśli można powiedzieć tak, do tego systemu. Tylko chcę zwrócić uwagę na bardzo racjonalne tutaj podejście do sprawy ze strony rządzących, ze strony też ministerstwa, premiera. To nie jest, zresztą rozpoczynając ten nowy rok szkolny, wiedzieliśmy, że to będzie modelowane i zmieniane. I myślę, że tu są jakby kolejne decyzje jakby w tej sprawie, kiedy dyrektor szkoły może, jakby podjęte już, kiedy dyrektor szkoły podejmie pewne decyzje. Oczywiście dzisiaj skala zachorowań jest tak globalnie wysoka w naszym kraju, że tutaj premier jakby rozwiązanie, że tak powiem, narzuca z góry. Wszyscy czekamy, co przyniesie na najbliższe, przyniosą dni, najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie, ponieważ są sytuacje jakby nadzwyczajne, które powinny w tym momencie się kończyć. Także mam nadzieję, że z tego systemu będziemy mogli za kilka tygodni jakby też spokojnie wychodzić. Tylko tak, no, tu nie chodzi o straszenie, tylko jeżeli w piątek słyszeliśmy na konferencjach, że w tym tygodniu mieliśmy już, powiedzmy, uzyskać pewne informacje, czy te obostrzenia w czerwonych strefach wprowadzone przynoszą już rezultaty, no ale tymi manifestacjami, tymi manifestacjami, to już trudno powiedzieć, że są manifestacjami, wulgaryzmami wobec tego tłumu, tego bestialstwa, które wylega, wulgaryzmu, który wylega w pewnej jakiejś masie na nasze ulice, po prostu no, ta pandemia, że tak powiem, będzie dalej zbierała coraz większe żniwo, także no Niestety to nie są dobre prognozy, ale mam nadzieję, że racjonalizm, wszystkie myślenie i nadzieja mimo wszystko będą jakoś zwyciężały.
Marek Budniak, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Wszystkim życzę zdrowia, przede wszystkim opamiętania.
Rozmowa po dziewiątej.